drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już druga niedziela Adwentu. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. W ramach tegorocznej 29. edycji wigilijnego dzieła pomocy dzieciom Caritas Polska przygotowała około 2 miliony świec. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na pomoc polskim dzieciom. Akcja od 23 lat ma charakter ekumeniczny. W tym roku przebiega pod hasłem Świeca, która tworzy polską Wigilię. Pieniądze z akcji zostaną przekazane m.in. na programy takie jak wakacyjna akcja Caritas, w której ramach dzieci z ubogich rodzin wyjeżdżają na kolonie, program stypendialny Skrzydła, czyli stypendia socjalne i rozwijające talenty dzieci z rodzin ubogich i Akademię Caritas dzieciom. Coraz szybciej zbliżamy się do Bożego Narodzenia. Czy zdążymy się przygotować do tych wyjątkowych dni? Jedni czytają codziennie kilka słów z Biblii, inni wyjeżdżają na kilka dni, by pobyć w ciszy i wsłuchać się w siebie. Dobrze, gdy uda nam się posłuchać rekolekcji, na żywo lub choćby w sieci. Jak ważny jest to przekaz i dlaczego? O tym Anna Rębas rozmawia z księdzem Krystianem Wilczyńskim, dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gdańsku.
Kłaniam się.
Bardzo mi miło, kłaniam się, witam serdecznie.
I cieszę się, że udało się spotkać, bo to nie jest łatwy czas, dlatego że księża w tym czasie głoszą albo uczestniczą w rekolekcjach. Wydawać by się mogło, że kapłani nie potrzebują tego czasu. Jak to jest?
No, wydaje się, że ci, którzy mają prowadzić, to powinni dwa razy bardziej się przygotować. Przyznam szczerze, zdarzyło mi się prowadzić już troszkę tych rekolekcji. Dla księży mniej, 2-3 może serie. Dla ludzi w parafiach dużo częściej. I te dwa podmioty, dwóch odbiorców zbiorowych jest szalenie różnych. Inaczej się mówi do osób, które praktykują wiarę w sposób żyjący w świecie, inne problemy, otacza się innymi wyjaśnieniami. Natomiast księża powinni być bardziej przygotowani.
Bo oni się przygotowują do tego całym swoim powołaniem, całym swoim życiem. O to mi chodziło.
Trochę tak, zgadzam się z tym. Jakkolwiek tutaj mamy też moment, żeby się zatrzymać, żeby troszkę ukierunkować swoje działanie. Rok do roku nie jest podobny. Jesteśmy inni, choć te same okresy liturgiczne, ale to właściwie słowo Boże czyta nas. Zawsze staram się dobierać tak tematy, żeby były one zakorzenione w okresie liturgicznym, w Słowie Bożym. Stąd Adwent sprzed roku jest zupełnie inny, inne okoliczności. Lubię czytać te wskazane przez Kościół czytania, bo to znaczy, że ktoś nam daje temat, a nie, że sami sobie wybieramy. Z takiego założenia wychodzę. I wtedy się mierzę, próbuję zobaczyć, jak Słowo Boże prześwietla tą grupę. Przyznam szczerze, pierwsza nauka, druga są troszkę takie na rozpoznanie. Wiadomo, że księżom takich jakichś ogólnych rzeczy już nie trzeba mówić, to rzeczywiście już powinni wiedzieć, więc można zejść troszeczkę głębiej, troszeczkę w szczegół.
A pozwala to troszeczkę pogłębić jakoś albo odkryć na nowo powołanie?
Kiedy człowiek uczciwie podchodzi do siebie, to wie, że nigdy nie jest skończony, gotowym produktem do, w cudzysłowie, sprzedania. Cały czas jesteśmy budowani, więc tak, potrzeba tego, żeby się zatrzymać, żeby na nowo czasem te najprostsze rzeczy sobie powiedzieć. Mam takie wspomnienie z jednych rekolekcji kapłańskich właśnie, które prowadziłem. Wydawać by się mogło prosta rzecz. Wspomniałem o jednej modlitwie, którą księża w ciszy odmawiają przed Ewangelią. I po tej nauce przyszedł ksiądz, który miał już pewnie ze 30 lat kapłaństwa i powiedział, wiesz co, ja nie pamiętam, że ona tam była. Muszę sobie odświeżyć, ta modlitwa jest ważna, ja jej nie odmawiam od lat. No i super, ucieszyłem się, że coś, co nawet nie śmiałem myśleć, że to będzie aż tak ważne, dla niego stało się ważne. I to mi pokazuje, że Duch Święty prowadzi nas naprawdę jako księży też w danym miejscu i momencie. I tu wracam do tej wewnętrznej uczciwości, o której mówiłem. Jeżeli wiem, że nie jestem skończonym, jeszcze gotowym, świętym, to wiem, że cały czas mogę się napełniać. I im prostsze treści, takie mam doświadczenie, im prostsze treści, tym bardziej trafiają. Duża, wielka teologia to jest miejsce wykładów. Tutaj ma być doświadczenie Pana Boga, a doświadczenie kapłańskie jest doświadczeniem synowskim. Jako synowie Boży można powiedzieć, każdy z nas, ochrzczonych, ma takim być, ale tutaj szczególnie jakoś ta więź jest, bo ten syn jest jest posłany do tego, żeby też być ojcem. Więc musimy być wpatrzeni w tego, kogo reprezentujemy, kogo zanosimy. Tak te rekolekcje moim zdaniem powinny wyglądać.
Ten czas jest szczególny, bo my jesteśmy w Adwencie, trwamy w Adwencie, czekamy na to wyjątkowe wydarzenie, w życiu każdego katolika, jakim jest Boże Narodzenie. Dlaczego my musimy też w takich lekcjach i takich rekolekcjach uczestniczyć? A w ogóle pamięta ksiądz etymologię tego słowa? Recolere? To się łacińskie tutaj kłania?
Tak, troszeczkę tak, nawet bardzo tak. To znaczy po prostu zbierać na nowo.
Zbierać na nowo, proszę bardzo.
Tak, więc to jest coś, co Kościół robi z nami przez cały rok liturgiczny. Ten Adwent się powtarza, jest początkiem, nowym początkiem. A przy nowych początkach trzeba coś zebrać na nowo.
Cieszę się, że ksiądz powiedział o tym, że ten Adwent się powtarza, bo ja też mam te powtarzające się pytania, ale przecież to jest co roku. My czekamy na to ciągle i ciągle się na nowo zbieramy. Powiem szczerze, że ostatnio miałam okazję przeżyć rozmowę z osobą, która właśnie po raz pierwszy zdecydowała się na takie rekolekcje indywidualne, żeby wyjechać na te 7 dni. Więcej nam pewnie czas i ten galopujący świat nie pozwoli, bo to się tak nie da wziąć urlop. Chociaż proszę zobaczyć, proszę księdza, urlop latem wszyscy weźmiemy. Te 14 dni, każdy z nas. A ten czas najważniejszy, kiedy możemy na 3-4 dni nawet gdzieś opuścić nasze miejsce i żeby się naprawdę spróbować zebrać na nowo, czyli w tych rekolekcjach uczestniczyć, już mamy wątpliwości. No bo przed świętami musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie, może to jest ten czas na to, żeby się zebrać na nowo.
Zgadza się. W ogóle sam Adwent jako okres liturgiczny powstał w ten sposób, że wspólnoty, Kościół, pierwsze ślady mamy w wieku IV, doświadczał tego, że potrzeba na ważne wydarzenie się przygotować, jakim jest przecież, no bezsprzecznie, Boże Narodzenie, że nie można tak po prostu z butami brudnymi wejść w tą uroczystość. Jasne, Pan Jezus sobie z tym poradzi, On sobie poradził, przepraszam, z całą zawartością stajenki, ale jeśli chodzi o nas, to powinniśmy też swoje serce dobrze przejrzeć, po to, żeby jak najlepiej zaprezentować Chrystusowi, kiedy już się pojawi. I stąd w ogóle idea przygotowania się do Adwentu jest wpisana w oddech Kościoła, w oddech liturgiczny. Stąd jak ktoś pragnie osobiście, bardzo tak skupiająco, jak soczewka, przeżyć coś na sobie samym, no nie ma lepszego momentu jak Adwent.
Jak się możemy jeszcze przygotować? Bo powiedział ksiądz, że to przygotowanie jest ważne i bez czego nie możemy w te święta wejść.
Oczywiście. Po pierwsze, wydaje mi się, że trzeba by popatrzeć na siebie, jak jesteśmy zbudowani. Mamy ciało, mamy duszę i mamy ducha. Rekolekcje, miejsce odosobnienia, to jest coś świetnego dla naszego ciała. Dobry posiłek w miejscu rekolekcji. Musimy też się dobrze odżywić. No i też to, na co patrzymy, to, czego słuchamy, cisza, spojrzenie na święte obrazy, na przypomnienie sobie o celu naszego życia. No i oczywiście duchowe przeżycia, sakramenty, Słowo Boże. Wtedy człowiek oddycha całą powierzchnią, wtedy się dużo więcej dzieje. A poza tym jesteśmy też relacyjni, więc jeżeli już się poskładamy, to dobrze by było też wyjść do drugiego człowieka, popatrzeć, że jesteśmy we wspólnocie, pobudować trochę takie wspólnoty, pożyć troszeczkę nimi. Dużo fajnych rzeczy można robić. Warto popatrzeć na Adwent, że on też składa się z dwóch części. My często już od razu wchodzimy w sferę Bożego Narodzenia. Tymczasem pierwsze 16 dni Adwentu, plus minus, bo to różnie bywa w ciągu roku, one dotyczą powtórnego przyjścia Jezusa na świat. Czyli w pierwszej części Adwentu mamy słuchać, no, nadchodzi koniec tej rzeczywistości. Ona zostanie przemieniona. Przychodzi Pan. Mówimy czasami mechanicznie w ciągu niedzieli w wyznaniu wiary, że czekamy na powtórne przyjście w chwale. Albo też we mszy świętej, każdej mszy świętej mówimy, czekamy na błogosławione przyjście Jezusa, na tą nadzieję, zaraz po modlitwie Ojcze Nasz, na Jego przyjście powtórne. No to właśnie o to chodzi w Adwencie. Jeżeli On powtórnie przyjdzie i to będzie dzień sądu, nie mamy się Go bać, tylko mamy, jak pierwsi chrześcijanie, podnieść ręce i powiedzieć Maranata, my jesteśmy gotowi, przyjdź Panie. I dopiero po tej części Adwentu, po tej pierwszej, dotyczącej powtórnego przyjścia Jezusa, idziemy w stronę przeżywania już tego bardzo takimi tip-topkami regularnego, 7-dniowego przygotowania do Chrystusowego Narodzenia. Pierwsze przyjście Jezusa jest dla zbawienia, drugie jest dla sądu, mawiają ojcowie Kościoła z pierwszych wieków. Więc my, będąc w rzeczywistości już po Chrystusowej, po zmartwychwstaniu, idziemy najpierw w stronę sądu, patrzymy o sobie, na siebie, a potem patrzymy na Boże Narodzenie. I tu jest ta mądrość też liturgii, wypracowanej przecież przez te lata. I ona nas prowadzi. Nie musimy wymyślać sposobów. Wystarczy posłuchać. Maranata, przyjdź Panie Jezu.
Kłaniam się jeszcze raz i serdecznie dziękuję za wizytę w studio księdzu.
Dziękuję. Szczęść Boże.
W drodze. magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A jak już jesteśmy przy rekolekcjach, to oczywiście cieszymy się, że również my mogliśmy Państwu zaproponować takie radiowe spotkania adwentowe, a konkretnie zamyślenia adwentowe, które mam okazję poprowadzić z naszym gościem, księdzem profesorem Waldemarem Cisło. Oto kolejna nasza odsłona.
Zamyślenia adwentowe w Radiu Gdańsk. O dramatycznej sytuacji chrześcijan w krajach Bliskiego Wschodu, potrzebie solidarności i pokoju, zwłaszcza w czasie agresji Rosji na Ukrainę, porozmawiam z księdzem profesorem Waldemarem Cisło, dyrektorem sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Kilka lat temu stały przedstawiciel Ojca Świętego przy ONZ-cie podał, że rocznie 100 tysięcy ludzi ginie za wiarę w Chrystusa, więc co 3 minuty ktoś na świecie ginął tylko dlatego, że jest chrześcijaninem.
Andrzej Urbański, zapraszam.
No właśnie, wspomniał ksiądz o tym, że szukać prawdy. Myślę, że w Adwencie to taki czas, kiedy powinniśmy szukać prawdy o sobie samym, o Kościele, nie zatrzymywać się na kłamliwym obrazie medialnym, który jest w stanie nazwać rzeczywiście nawet do tego stopnia, że wspólnotę wierzących zorganizowaną grupą przestępczą. Wspomniał ksiądz o męczennikach współczesnych XXI wieku, których na świecie jest bardzo dużo, a których za mało wiemy.
Tak, no kilka lat temu stały przedstawiciel Ojca Świętego przy ONZ-cie na podstawie raportu przygotowanych przez Watykan podał, że rocznie 100 tysięcy ludzi ginie za wiarę w Chrystusa, więc co 3 minuty ktoś na świecie ginął tylko dlatego, że jest chrześcijaninem. Więc my zwróćmy uwagę, że to są sprawy dramatyczne. Dzisiaj te organizacje monitorujące wolność religii na świecie już nie podają tych liczb, bo czasami w skraju wojny jest trudno dokładne statystyki, ale ta liczba jest dalej ogromna. Zresztą każde ludzkie życie, które jest bezsensownie odebrane, jest o jedno za dużo.
Tak sobie myślę, że tam, gdzie jest wojna, zresztą o tym też mówicie jako organizacja, która zajmuje się tymi sprawami, Kościół w potrzebie, można powiedzieć, takim skrótem operujemy w tej chwili. Tam, gdzie jest wojna, nic nie dają konwencje międzynarodowe, a jednak one są ważne, bo one podkreślają znaczenie.
Ma pan redaktor rację, tylko proszę zwrócić uwagę na przeciętnego Ukraińca, który dzisiaj może sobie stawiać pytanie, przecież gdyby Ukraina nie wyzbyła się wojny broni nuklearnej, bo nie miałaby tego problemu. Proszę zauważyć, na który punkt konwencji, na jaką ma się powołać ta kobieta, która jest wynoszona w zaawansowanej ciąży ze szpitala, który jest ostrzeliwany. Znaczy, możemy sobie taki poziom bestialstwa wyobrazić, że to jest XXI wiek. I zestawmy to teraz z tym poczuciem bezpieczeństwa, gdzie Europa patrzy na to, jeszcze nastawienie takich państw jak Francja, Niemcy daje nam wiele do myślenia. Polska się bardzo zaangażowała, ale wiemy, że nie wszystkie kraje w ten sposób reagują. I gdzie są te kraje, które dawały Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa?
Ja mam wrażenie, że za mało się mówi o tym, jak dużo Kościół w tym czasie najtrudniejszym pomaga.
Dokładnie.
Tutaj mówi się o tych drobnych, ważnych też problemach, ale one są drobne w stosunku do tego, co tak naprawdę realnie Kościół robi.
Tak, panie redaktorze, raz, że się za mało mówi, a dwa, mamy taką pedagogię wstydu, bo niektóre europarlamentarzystki, które kiedyś tam same zakładały organizacje charytatywne, przecież wiemy, jak obrażano żołnierzy, którzy bronili polskiej granicy. Wiemy, jak, a z drugiej strony, proszę zobaczyć, na Litwie budowano taki sam mur i tam była zgodność. Więc też sobie stawiamy pytanie, czy my mamy aż tak silną tę opcję putinowską w Polsce, bo to jest przykre, kiedy słucha się jako Polak osoby, która ma paszport polski, obywatelstwo polskie, a właściwie głosi poglądy, które chciałby, żeby się rozprzestrzeniały na świecie przez Putin. Co jest przykre? Brak szacunku dla żołnierza, dla munduru, dla zrozumienia jakiejś sytuacji takiej ogólnej. Przecież wiemy, że nas czeka, chciałbym się mylić i mam nadzieję, że się mylę, ale przecież my staniemy przed bardzo poważnym problemem, jeśli widzimy, co się dzieje w Afryce, róg Afryki, kiedy miliony, dziesiątki milionów ludzi grozi śmierć głodowa, to nie będą mieli innego wyboru, jak zaryzykować dostanie się do Europy. Mimo wszystko, nawet narażając swoje życie, bo ileś z nich ma nadzieję, że dostanie się do tego lepszego świata. I staniemy przed tym problemem. Musimy go też jakoś powoli przygotowywać i rozwiązywać. A im wcześniej go będziemy rozwiązywać, tym lepiej. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że tworzono ten fałszywy obraz Kościoła, że za mało przyjmujemy uchodźców, że za mało pomagamy. Biskup Kawa, który jest pomocniczym biskupem archidiecezji lwowskiej, koordynuje całą pomoc, która dociera humanitarną na Ukrainę, powiedział, 80% pomocy, proszę Państwa, 80% pomocy, która dociera na Ukrainę humanitarnej, pochodzi z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, czyli między innymi z Polski i od organizacji kościelnych, czyli Caritas, Pomoc Kościelnej w Potrzebie, tych wszystkich organizacji. Więc proszę na to zwrócić uwagę, bo my poddajemy poddajemy się tej narracji, że Kościół za mało robi, to ludzie, którzy sami nic nie robią, pamiętamy ten słynny przykład jednego z polityków, który poprosił stewardessę o wydanie mu jakiegoś tam batoniku, bo pojedzie rozdać dzieciom. Człowiek, który pracuje w parlamencie, na pewno nie ma najniższej emerytury, jak w Polsce wiele kobiet, które same sobie rezygnują z wielu rzeczy, wpłacały datki. No, no wiecie Państwo, to z takimi poglądami trudno dyskutować, niemniej jednak nie możemy być Kościołem milczenia w tym znaczeniu, że będziemy pozwalać innym mówić o tym, czego Kościół nie zrobił, co powinien, bo jak czytamy takie tak zwane autorytety, tak jak będą nas uczyć, jak Kościół ma głosić Ewangelię czy głosić homilię, to myślę, że to nie o to chodzi.
Zamyślenia adwentowe w Radiu Gdańsk w każdy wtorek i piątek o 12.20 i niedzielę o 9.30. Andrzej Urbański, do usłyszenia.
W drodze.
A teraz przejdziemy do tematu, który może stać się również ciekawą refleksją na czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Niektórzy chcą uzupełnić dokumenty przed ślubem, inni po nagłym nawróceniu i odkryciu Boga chcą po kolei przyjąć wszelkie sakramenty. Dzisiaj opowiem o bierzmowaniu osób dorosłych, jak wygląda przygotowanie i czy takich osób jest dużo. Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiedział o tym ksiądz Krzysztof Ławrukaitis, kapelan Bractwa Świętego Pawła Archidiecezji Gdańskiej.
Dużo dorosłych osób przyjmuje bierzmowanie?
Tak, przyjmuję bierzmowanie. To jest spowodowane przede wszystkim chęcią zawarcia sakramentu małżeństwa. I tutaj się zgłaszają do parafii osoby dorosłe, które chcą uzupełnić, chociaż to nie jest reguła. Mhm. Można powiedzieć, że w ogromnej większości, ale też zgłaszają się osoby, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania.
I to przygotowanie wygląda trochę inaczej niż młodych ludzi?
Tak, jak najbardziej, dlatego że to się wiąże tam, znaczy inną formę przybiera. No wiadomo, że jeżeli chodzi o nastolatków, którzy przyjąć sakrament bierzmowania, to są grupy w parafiach, w różny sposób to wygląda, a tutaj przygotowujemy indywidualnie.
Czyli każdy osobno, jeden na jednego jakby?
Tak, no bo to się zdarzają przypadki często właśnie, że jedna osoba się zgłasza, przy księdza tu w katedrze jest naszej oliwskiej bierzmowanie, czy ksiądz mógł mnie przygotować do bierzmowania.
Mówi się, że sakrament bierzmowania to taki sakrament pożegnania z Kościołem wśród młodych ludzi, u dorosłych chyba odwrotnie.
Jest inaczej, zdecydowanie jest inaczej, dlatego że to się wiąże z różnymi sytuacjami. Na przykład ktoś przyjął chrzest w wieku dorosłym. Można też przyjąć chrzest razem z bierzmowaniem, ale często jest tak, że się przyjmuje chrzest i na przykład po roku, po dwóch przyjmuje się sakrament bierzmowania. Jest całkiem inna sytuacja. Ktoś się nawraca, doświadcza Pana Boga i jakby chce uzupełnić, tak, to te sakramenty, dlatego że no, usłyszy o tym, nie? Że jest sakrament Ducha Świętego. To jest sakrament, który wzmacnia, umacnia nas, daje nam światło na naszej drodze, ale przede wszystkim zbliża nas do Pana Boga i do naszego powołania i misji, którą mamy. Więc nagle odkrywa taką rzeczywistość, która jeszcze mocniej go poprowadzi w tym doświadczeniu chrześcijańskim, więc się zgłasza do bierzmowania.
Inaczej podchodzą też później przy samej uroczystości bierzmowania dorosłe osoby? Bardziej to przeżywają może?
Tak, zdecydowanie tak. Dlatego mówię, bo to jest pewna droga człowieka. Jeżeli mówimy o tym dojrzewaniu do przyjęcia sakramentu, bo to też jest nasza rola duszpasterzy, że nawet jeżeli osoba chce tylko przyjąć sakrament bierzmowania, bo jest sakrament małżeństwa, ale to jest też moment, w którym my mamy szansę jakby ukazać to, czym jest rzeczywiście ten sakrament bierzmowania. I nierzadko jest tak, że te osoby otwierają oczy, że to nie jest tylko kwestia papierka, pewnych rzeczy, tylko to jest coś głębiej, tam głębsze doświadczenie Boga.
No dobrze, no to czym jest sakrament bierzmowania?
Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, jest w którym przyjmujemy Ducha Świętego właśnie po to, abyśmy właśnie nieśli swoją misję w świecie, bo to jest bardzo istotne, nie? Bo my dzisiaj zapominamy o tym, nie? Że przy doświadczeniu Pana Boga, Pan Bóg objawia się człowiekowi nie tylko po to, żeby on się poczuł sympatycznie, miło, że jest, oj, Pan Jezus mnie dotknął, jak ja się teraz cieszę i w ogóle, to jest super, ale tak jak patrzymy na przykład na Mojżesza, który jak doświadczył Pana Boga na górze Choreb, to oczywiście poznał Boga, ale też dostał misję, wyprowadzisz lud mój z Egiptu. Patrzymy na apostołów, oczywiście pierwsze doświadczenie Pana Boga to jest po to, żeby byli zbawieni, ale również po to, że ich posyła, nie? Że będziesz to robił. Oni nie wierzą w to, że na przykład, jak Pan Jezus mówi do nich, te i większe znaki będziecie czynili. Oni podziwiali Pana Jezusa, mówią, jak ja będę czynił takie znaki? Niemożliwe. A doświadczenie Ducha Świętego, jak patrzymy na świętego Piotra, szczególnie właśnie w Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy on wychodzi pełen mocy i zaczyna przemawiać do Żydów, to jest niesamowite doświadczenie, w którym on bez lęku, nie, ale mocą właśnie mówi o męce śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa. I to jest piękne, że autor Dziejów Apostolskich pisze o tym, że nawróciło się 3000 dusz. To jest taki mój ideał kapłański, że chciałbym też tego doświadczyć.
No ale jak słyszę o tym bierzmowaniu, to aż każdy chciałby iść do tego bierzmowania. Każdy chciałby mieć taką moc, taką siłę.
Tak, tylko że często nie widzimy tego w naszym dniu codziennym. I to jest tak, że to się nie przekłada na przykład w sytuacji takiej, kiedy na przykład u nas w naszych na przykład rodzinach o tym rozmawiamy. A był sakrament bierzmowania, no był sakrament bierzmowania. A nie przekłada się to na przykład na nasze życie. I to jest problem. Tak samo, czy mówimy o Chrzcie Świętym, czy mówimy o w ogóle o sakramentach, w kontekście, dlaczego przyjmujemy Pana Jezusa w Eucharystii na przykład. Nie? I dlatego tu jest ta przestrzeń nasza, w której my mamy ukazać właśnie to, że jest nie tylko słowem, bo to też jest ważne, ale chodzi swoją postawą, nie? Że doświadczenie na przykład małżeństwa, które jest praktykujące, co tydzień uczestniczy w Komunii Świętej, przyjmuje i tak dalej. Tam gdzieś w Stanach Zjednoczonych zrobiono jakieś ankietę, że rozpad takich małżeństw to jest 0,02, nie zdaje się, że, czy małżeństw i tak dalej. Tak więc ukazanie sensu tego, bo dzisiaj to jest problem taki, że młodzi ludzie, dlaczego się mówi o pożegnaniu z Kościołem, bo nie widzą sensu tego. Dla świętego spokoju rodzice nakazali, więc to przyjmuje, ale nie widzą tego świadectwa Ducha Świętego.
Jak się przygotowują osoby dorosłe w różnych parafiach, to później wszyscy razem mają to bierzmowanie w katedrze? Czy też oddzielnie każdy w swoim kościele?
Dla dorosłych mamy tutaj kilka razy w roku tu w katedrze, więc przygotowanie jest w swoich parafiach tam, gdzie mieszkamy. I później jest wystawiane takie zaświadczenie, w którym się idzie i tam właśnie następuje to bierzmowanie. Co innego jest w parafiach, kiedy jest chodzi o ludzi młodych, nie? Czyli wtedy raz w roku przyjeżdża tutaj na bierzmowanie któryś z księży biskupów i następuje tutaj bierzmowanie.
A ja dodam jeszcze, że najbliższe bierzmowanie osób dorosłych odbędzie się we wtorek w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Bliżej.
I jak zwykle, tym razem w drugą niedzielę Adwentu, Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego, witam cię serdecznie.
Szczęść Boże.
I rozpoczniemy od akcji wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, które właśnie w Adwencie.
No to chyba ostatnia szansa.
Już?
Tak te świece schodzą, że jak to mówią.
I duże i małe.
Kupcy. I duże, i małe, tak, 10-20 zł i no, nie powinno ich zabraknąć na każdym wigilijnym stole, tym bardziej, że to taka no, wymierna pomoc.
Wymierna pomoc i takie zaangażowanie, bo myślę, że warto powiedzieć, jaki jest efekt tego, bo no ten efekt jest wyjątkowy, prawda? Zbieranie
obozy,
pieniędzy, funduszy.
Wakacje.
Dla dzieci. Przeczytacie Państwo kolonie. Zanurzeni w Chrystusie w najnowszym
i kupcie świece.
Niedzielnym i kupcie świece. Oczywiście zachęcamy do tego. Oczywiście, jeżeli mówimy o prezentach na święta, to warto też może zastanowić się, czy taki prezent z wrażliwości z warsztatów terapii zajęciowej, to cały czas jesteśmy w duchu Caritas Archidiecezji Gdańskiej, ale może warto o tym również powiedzieć, bo to są takie ciekawe inicjatywy. To jest ręczne
a ciekawe
wykonanie.
Przedmioty też.
Ciekawe
piękne.
Przedmioty, twórcy z warsztatów terapii zajęciowych. Ja powiem szczerze, byłem kiedyś tam, akurat byłem w Krzywym Kole. I to jest coś magicznego w ogóle, co
to jest
ci ludzie robią.
Cudowne miejsce.
I cudowne miejsce. Jeśli Państwo nie wiecie, jak spędzić czas na przykład ten adwentowy i zobaczyć coś ciekawego, to zachęcamy, żebyście wybrali się.
Tylko musicie tam jechać wcześniej w ciągu tygodnia.
W ciągu tygodnia,
zadzwonić.
Tak, no. I zadzwonić wcześniej. Warsztaty terapii zajęciowej w Krzywym Kole i tam jest piec.
Cudowny świat jest.
Cudowny świat, tak. I piec do wypalania, prawda?
Ja, nawet dwa są. Można.
Gdzie przejdziemy tym razem? Na spotkania europejskie młodych.
Do Rostocku.
To jeszcze mamy na to czas, prawda?
Koniec grudnia, tak.
45. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się właśnie, tak jak powiedziałeś, w północno-wschodnich Niemczech, w mieście Rostock i jego okolicach. I zasada jest taka, że młodzi ludzie pojawiają się wśród ludzi, mieszkają z nimi przez jakiś moment i potem modlą się wspólnie w kościołach.
Wieczorami, tak. I to połączone z Sylwestrem, także pomysł na taki czas po świętach.
To jest wyjątkowy też czas.
No i dalej w świętach.
Nie jesteśmy dalej w świętach i słyszałem, że ty przygotowałeś coś specjalnego na świętego Mikołaja, bo to we wtorek, tak? Dobrze liczę? 6 grudnia tak. Mamy we wtorek, czyli za dwa dni. I cały czas mówimy o prezentach, ale ja myślę o takich prezentach nie fizycznych, nie takich, które można kupić w sklepie, bo to wtedy są takie zwyczajne według mnie. Myślę, że trzeba by zastanowić się, jaki prezent wymyślić tym razem. Może w parafii świętego Mikołaja w Gdyni Chylonii, która tętni życiem,
tam
na taki pomysł.
Dużo prezentów.
Dużo prezentów
i
pomysłów.
Inicjatyw.
No właśnie. No. I tak sobie myślałem, żeby może zamienić tą fizyczność na udział w jakiś...
Ale to mi podpowiedziałeś, bo ja mam zaliczenie ze studentami szóstego. To ale coś wymyślę.
Prawda? Bo tak cały czas się krążymy
nie
wokół
bójcie
pewnych...
się, wszystko będzie dobrze.
A parafia ta chylońska jest wyjątkowa. Tam też wyjątkowy proboszcz, którego pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Może powiedzmy, kto tym proboszczem jest,
bo ksiądz Jacek Socha.
Jacek Socha jest człowiekiem wyjątkowym, wyjątkowo utalentowany, ale też skupiający wokół siebie bardzo dużo ciekawych ludzi. I to jest najważniejsze, i to jest najcenniejsze, bo jest otwarty na drugiego człowieka.
Ja lubię tą historię właśnie, że ona, ta gdyńska historia się zaczyna w Chylonii, w tej pięknej dolinie, gdzie właśnie rzeki spływały z tych wzgórz morynowych i tam uchodziły do morza i to jest dla mnie taki obraz Chylonii i ona przez długie lata tak wyglądała i taka gdzieś tam pewnie w tych moich myślach też jest. Ale jak powiedziałeś o historii, to też było coś ode mnie o historii i coś jest. Drodzy Państwo.
Ale mówisz o tych niemych świadkach no losów właśnie, miasta, czyli zajrzałeś oczywiście do Bazyliki Mariackiej. I cóż tam z panią profesor Elżbietą Pilecką i panią profesor Anną Błażejewską?
Proszę Państwa, to musicie iść to zobaczyć. Jest wystawa przy prezbiterium. Tam już chyba takie miejsce, tak jak ksiądz Bratko mówi, się powoli kształtuje na wystawy w przestrzeni kościoła. Nie wiem w zasadzie, czy powinienem to mówić.
No powinieneś mówić, ale nie wiem, o czym chcesz powiedzieć.
Bo tak... nie, jest to tak niesamowita rzecz i tak przez wiele lat niezauważana, a to też dlatego, że jest trochę wyżej niż zadzieramy głowy, bo na wysokości kilkudziesięciu metrów.
Chcesz powiedzieć, że na detale generalnie architektoniczne nie zwracamy uwagi?
Nie.
I to nie tylko w Kościele Mariackim?
Nie tylko, bo na przykład jak się przejdziecie Państwo po Gdyni międzywojennej, też są stare kamienice i tam jest mnóstwo detali. Klamki, kafle na podłogach. No, niesamowity świat takich, powiedziałbym, zwyczajnych przedmiotów, które nas otaczają, ale które mają dużą historię też samego tworzenia ich i tu mamy taką samą historię, tylko że ze średniowiecza. No coś niesamowitego. Polecam też wydawnictwo, które się ukazało. Można je nabyć w kościele. Historie związane z takim filozoficznym spojrzeniem, takim ideowym spojrzeniem też na tą sztukę i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, to jest naprawdę taka historia, że można niejedną opowieść o średniowieczu zbudować.
A drodzy Państwo, tylko warto jeszcze przypomnieć, że wystawę można oglądać w świątyni do końca roku, a książka, o której Piotr mówił, to Detal architektoniczny Kościoła Mariackiego w Gdańsku, jest dostępna w kiosku w świątyni.
I są modele do tego 3D, także nie trzeba chodzić z lornetką po kościele, można zobaczyć.
I zakończymy czymś, co się wydarzy w sobotę 10 grudnia i to będzie piąta pielgrzymka w intencji obrony życia. Entuzjaści sportu pokonają liczącą 34 km trasę z Rumi do Gdańska Martemblewa, a idea zrodziła się z wiary i zamiłowania do sportu.
Tak jest, jak powiedziałeś, już piąty raz i naprawdę warto, kto ma ochotę te i biega przede wszystkim i chce w ten zimowy czas też się spróbować ze swoimi siłami, ale też może i pomodlić w dobrej intencji po drodze, to
oczywiście pod warunkiem, zapraszamy, że wstaniecie Państwo wcześniej, bo start której? Jest 6.15 msza w kościele błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Rumi i świętego Antoniego Padewskiego. Około 7.30 uczestnicy wyruszają na trasę, a kiedy dotrą, no to już zależy od kondycji
od
i możliwości
nóg.
I od nóg. Tak, a warto, jest. Warto przyłączyć się do tej inicjatywy ciekawej. O tej inicjatywie przeczytacie w najnowszym Gościu Niedzielnym. Gość
a jak
części
jesteśmy
gdańskiej.
Przy Martemblewie, no to powiedzmy, że tam też warto w niedzielę przyjść, bo będzie pierwsze gdańskie Bambinelli.
No, o którym mówiliśmy tydzień temu i tak zachęcamy jest. Państwa do tego, żebyście byli tymi, którzy rozpoczną pewną taką
tradycję
właśnie
będzie
gdańską.
Piękna tradycja.
A do tego zachęcam oczywiście, jak zwykle, pochłonięty i historią, i tradycją włoską, redaktor Piotr Piotrowski.
Dziękuję bardzo.
I na koniec jeszcze jedna informacja, a w zasadzie zaproszenie w imieniu parafii Świętego Mikołaja w Gdyni. To w tym miejscu od 7 grudnia w kolejne niedziele Adwentu odbywać się będą konferencje psychologiczno-duchowe. Poprowadzi je Ewa Kuczkowska, doradca psychologiczny, twórca i wykładowca Akademii Dobrych Relacji oraz cyklu prelekcji dla singli. Spotkania będą poświęcone trzem zagadnieniom – wdzięczności, przebaczeniu i pokojowi serca. Początek spotkań, przypomnę, 7, 14 i 21 grudnia o godzinie 19.15 w parafii Świętego Mikołaja w Gdyni, w Dolnym Kościele. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Wspaniałego i pięknego czasu Adwentu oczywiście życzymy wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.